Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego. Ze mną jest pani radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzata Jacynowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałem się zapytać, jak często pani podróżuje po centrum Szczecina?
Jestem prawie cały czas w centrum Szczecina, dlatego że moja firma jest ulokowana w centrum Szczecina. Poza tym mam też nieruchomości.
I nie spóźnia się pani na spotkania?
W ogóle to jest problem z naszym miastem i w naszym mieście w tej chwili właśnie ze względu na to, że mamy koszmarne korki, ale korki to jest jedno, a drugie to jest to, że to wszystko, co jest robione absolutnie bez głowy, czyli zamykane ulice stanowią pewnego rodzaju dla nas obserwatorów życia w Szczecinie jakby wielką niewiadomą. Dlaczego na przykład zamyka się jedną ulicę wtedy, kiedy nie kończy się remontu innych ulic? Tak jak w przypadku Alei Wojska Polskiego, tam jest w tej chwili przewidziany remont, zamknięty jest fragment tej ulicy, tymczasem na zapleczu tej ulicy, równoległe ulice są niewyremontowane do końca. Tam trwa w dalszym ciągu działanie. W związku z tym kilka kwartałów, kamienice i mieszkający w nich ludzie prowadzący działalność przedsiębiorcy zostali w zasadzie zupełnie odcięci od możliwości dostania się do swoich obiektów. Czy to z dostawami w przypadku przedsiębiorców, czy z zwyczajnego życia w przypadku ludzi, nie wiem, przyjazd osoby niepełnosprawnej, matki z dzieckiem, z wózkiem i wyjęcie tego z samochodu i tak dalej. Jest to po prostu niemożliwe. Kilkaset metrów trzeba dojść, pomijając fakt, że przy okazji oczywiście zlikwidowano w związku z tym wszystkie parkingi, wszystkie miejsca parkingowe. Nie robiąc nic dodatkowego, nie zabezpieczając dodatkowych miejsc parkingowych w miejscach, których można byłoby to zrobić, gdyby pomyślano. Natomiast wszyscy w Szczecinie mamy wrażenie, że nikt nie myśli o mieszkańcach, tylko każdy sobie po prostu robi ten remont w uzgodnieniu, w umowie z miastem, ale bez takiej spójnej koncepcji przepustowości miasta.
Prezydent Piotr Krzystek mówi, ja też stoję w tych samych korkach, w których stoją mieszkańcy mojego miasta. A ja tak się zastanawiam, korki korkami, pojawił się kolejny problem, bo ci zmotoryzowani, którzy wybrali komunikację miejską, okazuje się, że też nie dojeżdżają na czas, bo w Szczecinie jest zbyt dużo wakatów wśród kierowców autobusów i okazuje się, że ten problem chyba jest nie do rozwiązania. Sam prezydent Piotr Krzystek mówi, że zdarzają się tak zwane niedojazdy, czyli autobusy, mimo że są w rozkładzie, to nie przyjeżdżają na przystanek, bo zwyczajnie nie ma kierowców, nie ma komu obsługiwać tych autobusów, a w konsekwencji mieszkańcy spóźniają się do pracy, do szkół. Czy to już nie jest zbyt duży problem, żeby przechodzić koło niego tak obojętnie?
Myślę, że w ogóle kwestia komunikacji w Szczecinie, czy to naszej takiej prywatnej, samochodowej, czy komunikacji miejskiej, jest problemem organizacyjnym właśnie prezydenta miasta. I to, że nie ma ludzi do jeżdżenia autobusami czy tramwajami, to znaczy, że po prostu tym ludziom się kiepsko płaci, krótko mówiąc. A jeżeli się kiepsko płaci, no to też logiczne, że ci ludzie nie chcą akurat w tym pracować. I tutaj to jest absolutnie głowa pana prezydenta, żeby zabezpieczyć taką liczbę kierowców, taką liczbę motorniczych, żeby oni mogli spokojnie jeździć po mieście i jednocześnie, żeby czuli się dobrze wynagradzani. Jednocześnie wydawane są pieniądze w naszym mieście na różnego rodzaju bezsensowne czy to obiekty, czy to wydarzenia, które no niestety, ale z jednej strony generują koszt budżecie, a z drugiej strony nie poprawiają komfortu mieszkańcom, nie polepszają życia, po prostu są i tyle, przechodzimy koło nich obojętnie. Funkcjonowanie, czy to jednostek kultury, czy jednostek sportowych, widzimy dobrze, że te pieniądze nie są rozkładane sensownie i z głową, tylko po prostu na zasadzie sroczki, która kaszkę ważyła i temu dała, a temu łeb urwała i odleciała. Tak pan prezydent właśnie zarządza naszym miastem.
Z ulic przenieśmy się na wodę, promy dla PŻM-u. To jest temat bliski pani. Być może uda się, wszyscy trzymają kciuki, a złośliwi mówią, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, przypłyną, nie przypłyną.
Te promy one muszą być wybudowane, bo po to, żebyśmy mieli możliwość funkcjonowania nadal na liniach na Bałtyku pomiędzy Polską a Szwecją, my musimy mieć nowe promy i one będą budowane w Polsce, niekoniecznie będą budowane w Szczecinie. My nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali zniszczenia naszej Stoczni Szczecińskiej od 2009 tego roku, wtedy kiedy za czasów Platformy Obywatelskiej ona została zlikwidowana. Tej stoczni szczecińskiej, która buduje statki, a nie tej, która remontuje, bo pamiętajmy, że mamy drugą stocznię MSR Gryfia. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak zniszczono infrastrukturę techniczną tej stoczni, polikwidowano urządzenia, sprzęt, powywożono na złom, a jednocześnie, przepraszam za takie kolokwialne określenie, ale rozpędzono ludzi po świecie. Ci, którzy jeszcze swego czasu potrafili spawać, wyjechali z Polski, zlikwidowano Technikum Budowy Okrętów, zlikwidowano Wydział Budowy Okrętów na ZUCie i tak naprawdę w Szczecinie zostaliśmy bez tej branży stoczniowej. Do tego wszystkiego jeszcze pan marszałek zabezpieczył jakby kwestię likwidowania już do końca tej stoczni, udzielając dotacji poprzednim prezesom, wtedy kiedy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska, na tak zwaną rewitalizację terenów postoczniowych. Czyli ta stocznia miała zniknąć zupełnie z powierzchni Szczecina. My ją odbudowujemy w tym znaczeniu, że pozwalamy prywatnym przedsiębiorcom na jej terenie funkcjonować, że sami też prowadzimy działalność, właśnie budujemy dok jako stocznia szczecińska dla drugiej stoczni, dla MSR Gryfia. Natomiast promy, o których tutaj mówimy, one muszą być i dla PŻTM-u, i dla PŻB. Stąd też powołano spółkę Promy Polskie. Pan premier Mateusz Morawiecki przekazuje w tej chwili 1 mld zł na budowę tych promów i to jest ten początek budowania na zabezpieczenie wkładu dodatkowego w postaci oczywiście tak zwanego kapitału dłużnego, czyli pieniędzy do spłacania, bo tutaj problem polega na tym, że promów nie można budować tak, jak buduje się na przykład akwaparku czy stadionu. Czyli nie patrzymy, ile on kosztuje, bierzemy pieniądze publiczne i sobie budujemy. Promy muszą się zwrócić, czyli one muszą po jakimś czasie zostać zamortyzowane, bo inaczej Unia Europejska zrobi nam straszną awanturę i powie, że to jest tak zwana pomoc publiczna. Dlatego też musi to być budowane zgodnie z rachunkiem ekonomicznym. I stąd jest ten problem, o czym pan marszałek nie rozumie, na przykład, czy w ogóle politycy Platformy Obywatelskiej, którzy nas za to krytykują, a tymczasem pan marszałek może na przykład wziąć pieniądze z budżetu i wyremontować skrzydło zamku, które się zawaliło. I nie remontuje od 6 lat. To my pytamy, dlaczego pan marszałek nie remontuje skrzydła w zamku, mimo że może to zrobić z pieniędzy budżetowych, a czepia się nas, gdzie my musimy naprawdę zrobić niesamowitą konstrukcję finansową, żeby te promy wybudować. No i to jest proste.
Promy muszą być nowe, muszą mieć ekologiczny napęd, no i w zasadzie powinny powstać, one już powinny pływać, bo nabrzeża portowe i w Szwecji, i w Polsce, no w Polsce, w Świnoujściu są na ukończeniu, lada dzień będą gotowe, one już powinny pływać. Więc jest...
O, powinny, panie redaktorze, no przecież też przyznajemy, że powinny, natomiast tak jak powiedziałam, problemy z finansowaniem, problemy z funkcjonowaniem stoczni, to wszystko gdzieś tam, myśmy sobie też nie zdawali sprawy, że to jest aż tak poważny problem, jeśli chodzi o tę branżę w naszym kraju, a do tego jeszcze wszystkiego doszła pandemia, która od 1,5 roku praktycznie ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania także tej branży. Zobaczmy, co się dzieje w Europie, tam stocznie także bardzo kiepsko funkcjonują. Do tego wszystkiego jeszcze Unia Europejska, która zamiast chronić rynek przemysłowy u siebie, chronić rynek stoczniowy, branżę stoczniową, pozwoliła na to, żeby Azjaci ten rynek sobie zawłaszczyli. Mówią, dobrze, niech oni sobie tam budują w tej Azji, my będziemy z tego korzystać. Tymczasem likwidowano u nas stocznie, ludzie odchodzili od zawodów stoczniowych i w pewnym momencie, jak się zaczęła pandemia, to okazało się, że ani tam nie jest tak tanio, ani my budować nie możemy. Stąd w tej chwili Unia Europejska, jest taki apel też do Unii Europejskiej z Stowarzyszenia Stoczniowego, żeby jednak zaczęła chronić nasz rynek, tak jak robił to Trump w Stanach Zjednoczonych, chociażby przez odpowiednią politykę celną.
Sama pani wywołała trochę do tablicy marszałka Olgierda Gablewicza. Marszałek niedawno zwołał konferencję prasową, na której policzył, że tych pieniędzy od Unii Europejskiej przez rząd przeznaczanych jest za mało. Doliczył się tam grubych milionów.
No tak, pan marszałek doliczył się grubych milionów, których nie było. I to jest najciekawsze, dlatego że województwo zachodniopomorskie w tej chwili będzie miało więcej pieniędzy w tym okresie finansowania od 2021 do 2027 niż miało w poprzednim. Do tego wszystkiego jesteśmy gdzieś mniej więcej na 6., 7. miejscu, jeśli chodzi o kwestię pozyskania środków unijnych. Obrażają się na nas trochę inne województwa, a pan marszałek ciągle mówi mało i mało. My chcemy pana marszałka pochwalić, że potrafił wynegocjować tak dużą kwotę dla naszego województwa. A pan marszałek mówi, że zabrano mu jakieś 100 milionów. Za bardzo nie wiemy, z czego mu zabrano tych 100 milionów, skoro on ich nie miał. Pan marszałek zaczyna powoływać się na jakieś algorytmy, które jego zdaniem powinny doprowadzić do tego, żeby te 100 milionów było więcej. Ale my tłumaczymy panu marszałkowi, że mamy poza tym inne programy, z których nasze województwo akurat będzie bardzo zadowolone. Programy unijne oczywiście bez KPO, bo my tutaj mówimy o tym funduszu takim typowo samorządowym i tutaj tak pan marszałek płacze. Ale mamy Krajowy Plan Odbudowy, mamy specjalne programy dla terenów popegeerowskich i tutaj naprawdę nasze województwo jest w wyjątkowo dobrej sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o dofinansowanie zarówno z pieniędzy unijnych, jak i z budżetu państwa. Udowodnił to pan minister Waldemar Buda, który specjalnie przyjechał na naszą sesję sejmiku i powiedział jasno, w całym kraju wszyscy się cieszą z pieniędzy, które będziemy mieli, którymi będziemy mogli dysponować. Każdy rozumie, że określona pula pieniędzy trafi do jego regionu i każdy musi jakby myśleć o tym, jak te pieniądze wydać, a nie na zasadzie komu zabrać, żebym ja miał więcej. Bo pan marszałek oczywiście płacze, że nie ma jakichś wymyślonych przez siebie 100 milionów, tylko nie pokazał i nie powiedział, że na przykład zabierzcie Dolnośląskiemu albo zabierzcie tam, nie wiem, Mazowieckiemu czy innemu województwu, tylko dajcie nam więcej. No, pula jest jedna, podzielona, bardzo dobrze dla naszego regionu i myślę, że teraz jest pora dyskutować o tym, na co te pieniądze mają być wydawane. A tutaj niestety za bardzo tej dyskusji nie ma, bo pan marszałek niestety, ale z środowiskiem samorządowców w ogóle tego dialogu nie prowadzi. Zresztą takiego dialogu jak prowadzi rząd, bo pan minister Waldemar Buda prosto ze spotkania w sejmiku pojechał właśnie na spotkanie z samorządowcami w naszym regionie.
Z samorządowcami do Łobza, tak? Myśli pani.
Tak, z samorządowcami do Łobza na spotkanie, na które zaproszeni byli wszyscy przedstawiciele gmin, powiatów, no i oczywiście też województwa.
No i tam na tym spotkaniu między innymi wiceminister Szefernaker podkreślał, no, że potrzebny jest ten dialog z samorządami, bo nie wszędzie to się udaje.
On jest konieczny. Ten dialog z samorządami jest konieczny. Natomiast samorządy też muszą sobie zdawać sprawę, że w tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym ten dialog jest potrzebny po prostu z rządem Prawa i Sprawiedliwości, a nie tak jak robi to pan marszałek Geblewicz, cały czas awanturując się. W przypadku Geblewicza to polega na tym, ja myślę, że on ma taki straszny kompleks polityków centralnych. Rząd z jednej strony jest szefem u nas regionu, województwa zachodniopomorskiego, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, ale on nie ma takiej możliwości prezentowania się na szerokim forum, jak na przykład pan poseł Nitras, który zbyt może szeroko się prezentuje na tym szerokim forum. I teraz ten Geblewicz jakoś sobie chce tam zaistnieć. No zaistniał na autostradzie. Prowadzone jest przecież postępowanie w tej chwili przeciwko Geblewiczowi właśnie za to zachowanie na autostradzie, gdzie zablokował samochód, a następnie odjechał z miejsca kolizji. I no różne takie dziwne rzeczy pan marszałek robi, jak chociażby właśnie to skarżenie na rząd do Unii Europejskiej, a nie próbuje normalnie współpracować. A my naprawdę chcemy. Chcemy pomóc marszałkowi, chcemy pomóc wszystkim samorządom w tym, żeby jak najmądrzej zagospodarować te pieniądze, żebyśmy lepiej zarabiali. My jako mieszkańcy, żebyśmy mieli możliwość lepszego zarabiania i poprawienia swojego życia, poprawienia swojego dobrobytu, żebyśmy dorównali w no, jak najkrótszym okresie do pozostałych państw unijnych, tych tak zwanej starej demokracji.
Krytykowanie rządu to święte prawo opozycji, a prawem koalicji rządzącej jest przekonywanie do swoich racji. Zresztą chyba zastrzeżenia miał też prezydent Szczecina na innym spotkaniu. Jak dobrze pamiętam, w Wielkopolsce mówił o tym, że rząd zbyt mocno centralizuje władzę i nie powinien mieć wpływu na przykład na ceny wody czy ceny ścieków.
Zawsze ceny wody i ścieków były ustanawiane w stosunku do średniego dochodu mieszkańców i ja myślę, że te ceny ścieków i wody także powinny być w jakimś sensie nadzorowane przez państwo, żeby z kolei samorządowcy nie ustalali sobie ceny, jakie chcą, bez zachowania rachunku ekonomicznego. Pamiętajmy o tym, że samorząd to jest nasz pracownik. To są instytucje, które są nam jako podatnikom podległe. I my musimy mieć poczucie bezpieczeństwa, że samorząd to nie jest taka jednostka, która z jednej strony wyciąga ręce po pieniądze, a z drugiej strony wydaje w sposób nieograniczony na takie inwestycje, które niekoniecznie poprawiają nasze życie i niekoniecznie zaspokajają nasze potrzeby. I tutaj w tym wypadku pana prezydenta, no niestety, ale te potrzeby w części mieszkańców nie są odpowiednio zabezpieczone, bo w dalszym ciągu w Szczecinie jest kilka tysięcy mieszkań komunalnych bez toalet. Mieszkania remontowane są z pieniędzy najemców, mieszkania komunalne, a nie remont zabezpieczony przez miasto. Podobnie jeśli chodzi o źródła energii. Zobaczmy przecież kwestia pieców centralnego ogrzewania w tych mieszkaniach, gdzie są jeszcze piece kaflowe. To także jest sprawa miasta, a nie jest do końca zabezpieczona przez pana prezydenta, więc więcej pochylenia się nad takimi małymi sprawami mieszkańców, a mniej tej megalomanii w remontowaniu różnego czy budowaniu różnego rodzaju obiektów, które są budowane, a potem się o nich zapomina i je porzuca.
I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim waszym gościem była radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzata Jacynowicz. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pięknie. Do widzenia państwu. Miłego dnia życzę.